Ciężko jest nam to przyjąć, kiedy Pan Bóg przemawia do nas przez fakty. Może czasami wolelibyśmy usiąść jak w jakiejś szkółce, gdzie Pan wyjdzie i powie jakąś konferencję, my się z tym zgodzimy bądź nie, a potem każdy wraca do swego życia, jakby się nic nie wydarzyło. To takie konferencje byśmy woleli. Takie niestety też jest w większości nauczanie Kościoła, że słyszymy pewną naukę, słyszymy pewną homilię, my się z nią zgadzamy bądź nie zgadzamy, przeżywaliśmy rekolekcje, jedne lepsze, drugie gorsze, mamy tam jakąś ocenę. Natomiast zwróćmy uwagę, że w gruncie rzeczy na końcu Pan Bóg do każdego z nas przemawia przez fakty, przez wydarzenia. I takim największym wydarzeniem był oczywiście Jego krzyż, krzyż Jezusa Chrystusa, wbity na Kalwarii, na którym zawisło zbawienie świata. To było największe wydarzenie, o którym my teraz mówimy, o którym przepowiadamy, że Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Czyli to wydarzenie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, znane jako kerygmat. I ten kerygmat jest obwieszczany nieustannie, tak jak dzisiaj słyszymy w Dziejach Apostolskich od samego początku. Głoszenie kerygmatu wzbudzało ogromny sprzeciw. Faryzeusze, ci wszyscy uczeni w piśmie, arcykapłani, zakazali surowo, aby nie głosić Jezusa Chrystusa. Możecie opowiadać różne historie z Jego życia, ale nie mówcie, że umarł i zmartwychwstał. Nie przepowiadajcie tego zmartwychwstania, bo to nie wiadomo, czy zmartwychwstał, czy nie. Przecież ogólnie plotka głosi, że ciało zostało wykradzione, że to jakaś nieprawda, że to jakaś iluzja. Opowiadajcie o Panu Jezusie, ale nie mówcie wszystkiego, bo na dobrą sprawę w to imię same tylko kłopoty będą, nie? Jeśli
chcecie
będziecie przepowiadać.
Chcecie na nas ściągnąć odpowiedzialność za krew tego człowieka?
Tak.
Mówią.
Tak, i my słuchamy tego i mówimy, jacy niedobrzy ci Żydzi byli, ale to też zobaczmy, że gdy ktoś w naszym otoczeniu zaczyna się zmieniać i jego życie zaczyna być coraz bardziej takim czytelnym świadectwem Chrystusa zmartwychwstałego, nie wiem, więcej się modli, czy też doświadcza jakiejś takiej bliskości Pana Boga, radykalizm w życiu.
Że ta wiara nie
życiu,
jest tylko wyznawana, ale przeżywana.
Tak jest, zaczął płacić podatki, gdzie tu wszyscy jakoś tam się pukają w głowę, nie, ktoś tam poszedł, zarejestrował radioodbiornik czy telewizję na poczcie, żeby płacić abonament. To są takie niby drobne rzeczy, prawda? Ale one pokazują, że ktoś patrzy na swoje życie nie tylko w perspektywie tego, co teraz, ale ma właśnie tę perspektywę wieczności. I tacy ludzie najczęściej nas denerwują. To nie jest też tak, że to ktoś staje na placu, choć to też jest, ale nie tylko to od tego zależy i głosi, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Jeżeli Chrystus umarł i zmartwychwstał i to jest coś, co mnie porusza, coś, co mną wstrząsa, to też wstrząsa moim życiem. I to można nawet głosić i to trzeba głosić i im bardziej to wzbudza sprzeciw, tylko uwaga, tu też jest ważne, żeby głosić zmartwychwstanie Chrystusa. Nie jakieś swoje teorie, nie swoje jakieś pomysły na to zmartwychwstanie, no bo my dzisiaj to, widzę, w Kościele bardzo dużo uprawiamy takiej, nie powiem demagogii, ale uprawiamy takiej propagandy sukcesu, coś, co nie ma nic wspólnego z Ewangelią. I potem mamy takie problemy w rozumieniu chociażby Eucharystii, w rozumieniu tego, czym jest Eucharystia, czym jest to doświadczenie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Po prostu istotne jest to, aby wyjść i głosić, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, że zostały zerwane kręgi śmierci, że w Jego zmartwychwstaniu jest nasze życie, że w Jego krzyżu jest nasza nadzieja, że kto się dotyka krzyża z wiarą, to chociaż przeżywa Wielki Piątek i smutek, to jego czas będzie obfitował życiem wiecznym właśnie, zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. To jest przepowiadanie, to jest dobra nowina i ona siłą rzeczy będzie budziła sprzeciw. To nie będzie takie proste stawanie się nowym człowiekiem w świetle tych, którzy wolą stare. Będziemy drażniący dla innych. Są takie nieraz sytuacje, gdzie ktoś nie potrafi zrozumieć, dlaczego inni w domu odmawiają różaniec, sięgają do modlitwy albo podejmują takie działania, w czasie których widać, nie, że to jest coś, co płynie od Ducha Świętego. Czy jakaś działalność charytatywna, uczciwość, prawda, miłość, która się realizuje przez wybaczenie, przebaczenie, pojednanie. Kiedy takie różne momenty, tak, kiedy żyją jacyś skłóceni bracia i z tej kłótni dość owocnie, powiedzmy, korzysta jakaś siostra czy ktoś jeszcze inny i nagle ci bracia się ze sobą jednają, bo usłyszeli dobrą nowinę, usłyszeli słowo i ktoś traci z tego powodu profity i potem jest wściekły. No jak tak mogłeś się z nim pojednać? Jak mogłeś coś takiego zrobić? Źle ci było, a było nam tak dobrze, nie?
Ale też można to spojrzeć odwrotnie. Jeżeli deklarujemy, że wierzymy, a tak ładnie się wpasowujemy w świat, nikogo nie irytuje, nie drażni, nie bulwersuje nasze życie wiarą, no to też warto sobie zadać pytanie.
To nie wiem, czy to jest wiara, czy to jest tylko forma takiego umiejętnego wmanewrowania się także przy pomocy wiary. Kto będzie wierzył w Jezusa Chrystusa, kto będzie autentycznie przeżywał Jego obecność w swoim życiu, będzie znakiem sprzeciwu bardzo szybko. Bardzo szybko się okaże, że ludzie, wśród których żyjemy, no, mogą tego nie zaakceptować. Komuś będzie przeszkadzał krzyżyk na twojej piersi, czy medalik, bo to trzeba zdjąć, bo to nie wypada.
Albo że nie godzisz się na coś, na to wszyscy się godzą.
Tak, bo to też słyszałem w jednej tutaj takiej większej firmie, gdzie się tam produkuje jakieś kosmetyki i tak dalej, że tam trzeba koniecznie zdejmować medali, krzyżyk, bo względy bezpieczeństwa i inne. No ale są takie działy produkcyjne, gdzie akurat tam to nie ma żadnego wytłumaczenia. No i są osoby, które mają na sobie krzyżyk jako znak swojej wiary, przynależność do Chrystusa.
Ale na przykład w Quebecu to przed świętami w Wielkim Poście przyszła taka informacja. Wydano zakaz używania symboli religijnych, oczywiście z humanizmem na ustach.
I te znaki sprzeciwu są. Szczególnie jeśli chodzi o krzyż, szczególnie jeśli chodzi o te znaki naszej wiary chrześcijańskiej. No bo jakoś kiedy chodzi o takie znaki niechrześcijańskie, dajmy na to jakieś muzułmańskie, no to tutaj już ci wyznawcy ideologii humanistycznej, tak nazwę, to zachowują daleko idącą ostrożność, prawda? No bo wiedzą, czym się to może wiązać. Natomiast my mamy coś takiego, co nazywa się pewnym prześladowaniem i ono zawsze będzie, do końca dni będzie, ponieważ to jest też znak naszej wiarygodności. Jeśli przeżywamy w swoim życiu takie prześladowanie, tak jak ci właśnie z tego czytania, z Dziejów Apostolskich, Piotr i ci, którzy razem z nim głosili, to jest znak, że jesteśmy w ręku Jezusa Chrystusa, to znaczy, że jesteśmy na tej drodze, w czasie której to prześladowanie potwierdza prawdziwość naszego działania. Gdyby nas nie prześladowali, to znaczy, że zbyt jakoś wpisaliśmy się w naszą rzeczywistość w sposób taki świecki, że to ani nie razi, ani nie budzi sprzeciwu.
Ani nie przeszkadza.
Ani nie przeszkadza. Takie neutralne. To może być takie niewłaściwe, nie? Właśnie powiązanie czegoś takiego, co jest z jednej strony wyrzeczeniem się wiary, z drugiej strony życiem według wiary. Czyli jak chorągiewka, w zależności od tego, kto co zapyta, to wierzę. Jak mnie pytają w pracy, to nie wierzę i taka niejakość.
Albo strefy takie, że tam sakrum w kościele, ale w tak zwanym normalnym życiu, no to już wiadomo.
Dokładnie.
Tak. Natomiast w tych Dziejach Apostolskich, kiedy odchodzili sprzed Sanhedrynu, cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezus. Taka świadomość.
Bo oni nie wyrzekli się Jezusa Chrystusa. Oni się nawet go nie zaparli. Zresztą wiedzieli, jaka jest rzeczywistość po tym zaparciu. No Piotr, który sam przeżył to zaparcie w sposób taki spektakularny, na zawsze jest to już mu zapamiętane, ale nie dlatego, żeby go potępić, tylko żeby zobaczyć, że to my też jesteśmy w stanie się wyprzeć Jezusa Chrystusa dla jakichś prostych, nieraz błahych spraw. No tutaj z powodu tej oddźwiernej przestraszył się kobiety. My tak samo, nie? Ale też są tacy bohaterowie, którzy, nie wiem, pewnie niektórzy z nas oglądali taki film Scorsese, Milczenie, tam gdzie było pokazane prześladowanie chrześcijan w Japonii na przestrzeni XV czy XVI wieku. To było coś niesamowitego, kiedy z jednej strony władze japońskie mówiły tak: nadepnij na krzyż, wyrzecz się Jezusa Chrystusa, a potem sobie możesz czcić Jezusa, możesz chodzić do kościoła. Dla nas jest ważne to, żebyś się wyrzekł. I będziesz miał spokój. I wielu tak robiło. Z jednej strony to chrześcijaństwo jakoś tam funkcjonowało, tylko że to już nie był autentyczny chrześcijanin. Już było wiadome, że on nadepnął na krzyż. I co z tego, że chodzi do kościoła, co z tego, że jakoś próbuje wierzyć, jak on się wyrzekł tego Jezusa. To już był ktoś, kto zdradził Chrystusa, zdradził Boga. Natomiast męczennicy, którzy ponosili najwyższą cenę, właśnie oddawali życie, nie nadepnęli na krzyż, nie wyrzekli się wiary i byli w ten sposób takimi silnymi znakami sprzeciwu. I nawet ci, którzy już żyli po tym, to tylko nadepnięcie na krzyż. Co ci się stanie? Przecież to zrobisz to i masz z głowy i potem żyjesz sobie spokojnie. Nikt się ciebie nie będzie czepiał. Polecam ten film, chociaż jest długi. Można go sobie obejrzeć na raty, Milczenie. Tam jest właśnie to pokazane, że człowiek, który ma wiarę, nie wyrzeknie się tak. Nie spowoduje w swoim życiu takiej zmiany, nie? Że z jednej strony będę wierzył, z drugiej strony będę zachował się tak, jak koniunktura dyktuje. Po prostu dla mnie wiara jest tym sposobem życia do końca. I to jest właśnie wzór, który mamy w Księdze Dziejów Apostolskich, ale on też ma swoje źródło, bo Piotr przechodzi też pewien egzamin z miłości nad tym Jeziorem Galilejskim. To jest niesamowite, kiedy Jezus go pyta, czy kochasz mnie bardziej, aniżeli ci. Tutaj tłumaczenie jest czasem, aniżeli to wszystko, co osiągasz dzięki mnie nawet. To jest pytanie zadane w takim momencie, kiedy ten połów się udał I można powiedzieć tak przekornie, że interes poszedł z Jezusem. Czyli, że przyszedł Jezus, ryby się złowiły, pieniądze będą. I czasami jest też taka pokusa, żeby myśleć, że jak się pomodlę, to będzie większe błogosławieństwo w firmie, to będą większe przychody, to będzie więcej pracy, no, więcej satysfakcji, ludzie będą bardziej zadowoleni. Czyli takie pokazanie, że to błogosławieństwo to tylko na tym polega. Próba tego doświadczenia, tak? Coś mi się udaje z Jezusem. Rzeczywiście, jeżeli mamy w sercu Jezusa Chrystusa, może nam się coś powieść i tutaj niczego złego w tym nie ma. Ale Jezus zadaje to kluczowe pytanie, a gdybym ci powiedział, że mam dla ciebie przewidziane jeszcze większe dobra, to kochasz mnie więcej, aniżeli to, co możesz osiągnąć przy pomocy mnie? Czy kochasz mnie więcej niż to, co do tej pory osiągnąłeś przy mojej pomocy, przy moim błogosławieństwie?